Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiejszą audycję rozpoczynamy od wizyty w hodowli gęsi.
Przez pół roku, od stycznia do czerwca, znoszą jajka, a potem już tylko i wyłącznie żywią się tym, co im gospodarstwo daje.
Czyli ciąg dalszy naszej opowieści o gospodarstwie pana Janusza Bystrona. Spotkamy się także z paniami z gminy Osieczna.
A reprezentujemy naszą gminę, chwalimy jej zasoby, pomimo iż jest ona najprawdopodobniej najbiedniejszą gminą w całym tutaj województwie, ale nam to nie przeszkadza.
Jak zwykle nie zabraknie także paru porad dla rolników, którzy chcieliby zdobyć całkiem spore pieniądze z Unii Europejskiej.
Idzie o to, żeby uruchomić wszystkie te pokłady energii, które są w gospodarstwie rolnym, żeby tworzyć te produkty tradycyjne, żeby ich było jak najwięcej na rynku. Bo też chcemy promować hasło, że to, co wytworzone w gospodarstwie rolnym, jest bardzo dobre.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam.
Ona mówi mi, że chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Wenezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja przed nią egzamin.
W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco, Święty Franciszek za San Francisco, Święty Franciszek.
Czarna muza dla niej całym światem. Najlepiej w samochodzie słuchać jej z chłopakiem.
Szybko i mocno ona tak chce żyć. O, chociaż ją boli, to nie powie mu nic. Języków obcych zna przez to więcej. Najlepiej te słowa na koniec piosence. Shake it baby, shake it baby.
Dzisiejszy Puls Ziemi rozpoczynamy podobnie jak przed tygodniem, czyli w gospodarstwie pana Janusza Bystrona z miejscowości Sławki, niedaleko Somonina. Gospodarstwo wyjątkowe, więc naprawdę warto zatrzymać się w nim nieco dłużej. No bo tak, rok temu pan Janusz zdobył nagrodę dla najpiękniejszego gospodarstwa w naszym województwie, a kilkanaście dni temu zgarnął kolejną nagrodę, tym razem dla najbezpieczniejszego gospodarstwa w całym kraju. O tym właśnie opowiadaliśmy przed tygodniem, a dzisiaj rozmowa już nie o bezpieczeństwie w gospodarstwie, a o zwierzętach, które w nim żyją, czyli o gęsiach.
One, korzystając z tego, że to są gęsi reprodukcyjne, więc one przez pół roku, od stycznia do czerwca, znoszą jajka, a potem już tylko i wyłącznie żywią się tym, co im gospodarstwo daje. To znaczy, im więcej zjedzą tego, co im matka przyroda poda, tym mniej ja muszę zainwestować pieniędzy w ich utrzymanie. Także może pójdziemy tą lewą stroną, będzie łatwiej dojść.
A ile ma pan gęsi?
W tej chwili jest to 2,5 tysiąca, to znaczy ponad 1800 niosek i reszta to są panowie gąsiory.
Jak wygląda, że tak powiem, rynek gęsi w Polsce? Jest na nie coraz większe zapotrzebowanie, czy być może stawiacie jednak na rynki zagraniczne?
W tej chwili gęś, to taka w zasadzie jest to hodowla niszowa, można powiedzieć, bo tylko i wyłącznie tę produkcję, którą ja tutaj w gospodarstwie niejako produkuję, to jest wszystko na zachodnie rynki. W Polsce zostaje tylko niewielkie ilości, ponieważ
no nie można zarobić więcej, sprzedając mięso do Niemiec,
Na przykład do Niemiec. Tam jest, też jestem zdziwiony tym, że tam jest jakaś tradycja. Oni dwa razy w roku na świętego Marcina i na Boże Narodzenie jedzą po prostu gęś. U nas my wiemy, że powinniśmy jeść, ale co jednak chyba nasze gospodynie jeszcze łatwiej jest im przyrządzić coś szybszego, a przy takiej gęsi jednak chyba trochę się trzeba więcej napracować w kuchni, żeby to było smaczne i zjadalne.
A kojarzy mi się, że to przecież gęsina jest takim typowo polskim mięsem, można powiedzieć. Nie chcę mówić mięsem narodowym, bo no bez przesady, ale kiedyś była to taka klasyczna polska potrawa.
No oczywiście, przecież gęsi się zjadało, jadło się i zjadało w różnych postaciach, to znaczy była okrasa z gęsi, tak zwane pierśniki, była przecież to mięso, tak zwane pieczone gęsi ze śliwką, już nie wspomnę o winie oczywiście, podstawa. I to wszystko powodowało, że oczywiście to też nie ma takiego nacisku na to, że nie to, że to jest tradycja, ale że my powinniśmy jednak tej gęsi więcej spożywać ze względu na to, że ono jest zdrowe. Ono, ten tłuszcz, to jest tłuszcz gęsi, jest praktycznie bardzo...
On jest wręcz zdrowy.
Więc zdrowy właśnie. On ma tam taki składnik tego kwasu linolowego, który wpływa na to, że można go traktować jako lekarstwo generalnie To jednak się nie przebija, jednak ten broiler, kurczak i ta łatwość przyrządzenia dzisiaj jest chyba, bierze górę.
Ale i cena, no bo to też jest nie bez znaczenia dla przeciętnego konsumenta. Powiedzmy, że za kilogram piersi z kurczaka trzeba zapłacić no w różnych miejscach, tam od nie wiem, 13 do 17 zł. Taki, dajmy na to, rozstrzał, w zależności, prawda, od różnych promocji, sklepów i tak dalej. A jak wyglądają ceny gęsiny?
W tej chwili, z tego co wiem, to można gęś kupić normalnie, jakby chciał pójść do sąsiada, czy ja sam oczywiście nie sprzedaję, bo to jest gęś, która jest typowo reprodukcyjną, więc ona nie jest na mięso, tylko na jajka, ale gdzieś około 80 do 100 zł, więc proszę sobie wyobrazić, ile za to brojlerów da. No to i jeszcze czas poświęcony na to, żeby przyrządzić to gęś, to wszystko powoduje, że ona się staje w dzisiejszych czasach po prostu nieopłacalna, jeśli chodzi o spożywanie. I można po prostu kupić coś szybszego w sporządzeniu i łatwiejszego. I teraz widzimy, te gęsi tutaj stoi i patrzy na nas z zaciekawieniem, co się będzie teraz działo. One są bardzo ciekawe i wyczulone na to, na obcych ludzi.
Dostrzega pan w tych gęsiach takie cechy osobowościowe?
Tak, jakoś widzę, że jakoś w ogóle na pana nie reagują.
A powiedzmy więcej o tym, jak wygląda hodowla gęsi, no bo tutaj to prawda zdecydowanie różni się od hodowli kurczaków choćby, bo to najpierw przez kilka lat trzyma się je tylko dla jajek, które z kolei znoszą bardzo rzadko, a potem sprzedaje się, tak mówiąc wprost, na mięso.
Tak, one technologicznie to wygląda tak, że ja raz na 5 lat kupuję gęsi z kołdy wielkiej, to jest taki zakład ze stadem rodzicielskim i one są, te gęsi, u mnie w gospodarstwie przez 5 lat i 4 sezony nieśne. To znaczy, że jak rozpoczynają się nieść w styczniu, kończą w lipcu, to już potem w gospodarstwie przebywają w tak zwany martwy sezon. One wtedy są na pastwiskach i tak naprawdę są nieprodukcyjne. Wtedy one tam jeszcze dawniej można było podskubywać i uzyskiwać pierze z gęsi, ale teraz w tej chwili to jakoś tak niską cenę to pierze dostało, że to jest nieopłacalne podskubywanie. I też trzeba powiedzieć, że to jest o tyle dosyć prosta hodowla, ale i można powiedzieć, że z pewnymi trudnościami, bo coraz gorzej uzyskać tak zwany efekt ekonomiczny, to znaczy coraz trudniej sprawić, żeby te jajka, które gęś znosi, żeby ona miała jak najlepsze zapłodnienie, to znaczy ten efekt końcowy jest coraz trudniej uzyskać, ze względu na to, że jednak cała kierunki hodowli, jakie są prowadzone właśnie w Kołudzie, one są zrobione tak, że ta gęś ma być jak największa, a wiadomo, im gąsior większy, tym zapłodnienie mniejsze. Tutaj to nie idzie w parze. Więc ja mam coraz większe trudności z uzyskaniem jak najlepszego zapłodnienia, bo dostaję zapłacone za jajka tylko za te, które są zdrowe, biologiczne, czyli zapłodnione. I takie jajko jest w inkubatorze 29-30 dni i potem wychodzi mały pisklak. Ten pisklak idzie na fermę już taką, z którego już jest sprzedawany na mięso.
Przed chwilką, gdy byliśmy nieco bliżej gęsi, pan, miałem takie wrażenie, dość ciepło o nich się wypowiada. Przywiązuje się pan przez te 5 lat do swoich zwierząt, które chodzą panu po polu?
Tak, to prawda. To jest też coś takiego, że one, nawet jak są już wieczorem pozamykane, powpędzane, bo trzeba tego pilnować, żeby nie były za długo na pastwiskach, bo jednak jest tych lisów, różnej zwierzyny łownej tyle, że po prostu każdy chce się wyżywić, żeby jak najłatwiej upolować gęsi. Generalnie polega to na tym, że w tym gospodarstwie gęś była już, można powiedzieć, od dziecka. Jak jeszcze przejmowałem gospodarstwo od rodziców, to było stado dziś około 500 sztuk, a w tej chwili to jest około 2,5 tysiąca, więc zawsze coś się powiększa w miarę możliwości, unowocześnia i jest to przywiązanie to w ogóle do hodowli.
Ale to chyba każdy tak ma, że w mniejszym bądź większym stopniu przywiązuje się do swoich zwierząt, a o tym przywiązaniu i nie tylko opowiadał pan Janusz Bystron z miejscowości Sławki, niedaleko Somonina. Przyznam się Państwu, że jedną z tych rzeczy, które w Pulsie Ziemi lubię najbardziej, są spotkania z kołami gospodyń wiejskich. No bo jak się z takimi paniami spotyka, to one bez nakarmienia i to przepysznymi rzeczami na pewno nie puszczą do domu. Podobnie było z paniami z gminy Osieczna, z którymi spotkałem się kilka dni temu na festynie leśnym w Gdyni. Swoje wyroby zaprezentowały mi tam panie Elżbieta Gornowicz z koła gospodyń wiejskich Osówek i Zenona Chylicka ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Osieczańskiej.
To jest ciasto. To ziemniaczane, zapiekane z boczkiem i to się nazywa na kociewiu szandar kociewski.
Nie widziałem, przyznam, mimo że wiele różnych festynów odwiedzam, to tego jeszcze nie widziałem.
No ale też jest inna nazwa, potocznie używana, blacharz, bulwiarz, sztybrych i to jest ta sama potrawa.
Bardzo ciekawie to wygląda, to króciutko, przepis na początek, od tego zacznijmy.
To są ziemniaki utarte, posolone, wlane na blachę taką zwykłą do pieczenia ciasta.
Czyli można powiedzieć, że taki bardzo gruby placek ziemniaczany?
Ale tak, tylko że tutaj nie ma ani jajek, ani mąki, tylko to jest ciasto posolone, wlane, tylko na wierzchu są szpyrki położone.
Takie odwiedziny festynów, to jest to, czym się głównie zajmujecie?
To znaczy, jeździmy na festyny, ale oprócz tego u nas dla seniorów organizujemy spotkania opłatkowe. Jak są jakieś u nas festyny, to też oczywiście pomagamy je zorganizować.
Osówek to bardzo mała miejscowość. Koło gospodyń wiejskich to jest taki główny przykład integracji tej damskiej części społeczności?
Raczej nie, bo nie jest nas dużo. Nas jest 13 pań, które tak solidnie chodzą na zebrania.
A od lat działacie, czy zebrałyście się niedawno? Jak wygląda wasza historia?
Nasze koło powstało w 1971 roku i założyła je pani Ryngwelska. Ona była nauczycielką w naszej szkole. W kole, z tego co wiem, sprawdzając księgi, które są, było bardzo dużo pań, ponieważ kiedyś było inaczej jak teraz. Kiedyś drób szedł przez koła gospodyń. I także wszystkie panie, które były, wszystkie gospodynie w Osówku należały do koła gospodyń. Bo wszystkie chciały mieć kurczaki. Dostały kurczaki, dostały pasze. No i było ich dużo. A teraz nie, teraz jest inaczej, teraz namówiłam właśnie panu, że nas jest mało.
A tutaj mamy panią Zenonę Chylicką ze Stowarzyszenia Miłośniczek Ziemi Osieczańskiej.
Miłośników Ziemi Osieczańskiej, tak jest.
To działacie, tak można powiedzieć, równolegle, obok siebie.
Od kilku lat, ale to nie jest tak dawno jak koło gospodyń. Postanowiliśmy takie koło założyć 6 lat temu najprawdopodobniej. No i działamy na rzecz społeczeństwa.
Co to oznacza działamy na rzecz społeczeństwa?
A widzi pan nas tutaj?
Widzę.
A no właśnie. Reprezentujemy naszą gminę, chwalimy jej zasoby, pomimo iż jest ona najprawdopodobniej najbiedniejszą gminą w całym tutaj województwie, ale nam to nie przeszkadza. Mamy za to świeże powietrze, super lasy piękne, jeziora, a także otoczenie cudowne.
Najbiedniejsza gmina. To mi się teraz skojarzyła taka rozmowa sprzed wielu, wielu już miesięcy. Najbiedniejsza gmina, dlatego że wy macie to jezioro Kałębie, prawda? Otoczone rezerwatem i ten rezerwat, ten teren chroniony zajmuje znaczną część gminy i tam nie można ani nic budować, ani inwestować, prawda?
Nie. Natura 2000. Tak, ale to dla nas to nie jest problem, szczerze mówiąc. Wiem co, no mamy otoczenie jakie mamy, nam się ono podoba, pewnie można by wiele rzeczy zrobić innych, oprócz tego, że teren jest chroniony, no są miejsca i ten teren chroniony można by wykorzystać, prawda?
A skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego koła, co było głównym powodem?
Stowarzyszenia? Promocja.
A to same uznałyście, że trzeba promować trzeba nasze raczej, miejsce, tak, czy to było być. Ktoś wam zasugerował, wójt, być może radni?
Nie, broń Boże, my jesteśmy bardzo kreatywni.
Oddolne.
Jasne, że tak.
Dlaczego uznałyście, że brakuje tej promocji, że zbyt mało ludzi wie o tym, że jest
że
taka
jesteśmy,
gmina jak Osieczna, tak?
Tak, no tak. Mało osób wiedziało o tym, że taka gmina istnieje po prostu.
Ja przyznam, że byłem niedawno tam u was na rowerku, piękne tereny. Uwielbiam Kaszuby, ale...
To jest Kociewie.
Ale Kociewie jest czymś zupełnie innym. Taki układ terenowy, drogi, lasy, bo czasami to można jechać, inne. Prawda, przez 20 tak kilometrów i nie wyjechać z lasu. Na Kaszubach to już tak nie jest spotykane, prawda? Tak to raczej pola, lasy, tam jest inaczej. O tym też opowiadacie, czy jednak skupiacie się na tych kulinariach?
Wie pan co, akurat tu jesteśmy tak, żeby pokazać, że potrafimy, tak? Że z tych lasów, które tam nas otaczają, można zrobić wiele ciekawych rzeczy i smacznych rzeczy. Ludzie przyjeżdżają i pytają, była pani na przykład z Krakowa i pytała, gdzie macie te kurki w soli. Ojej, mówię, w tym roku niestety nie było kurek w soli, ale kontakty będą i będą kurki w soli. Także, no wie pan, tereny mamy piękne i musimy wykorzystać to, co mamy po prostu.
A widzicie na takich festynach, które odbywają się często w większych miastach, że ludzie są zainteresowani tym, co dzieje się na wsi, tym, co pochodzi prosto z lasu, a nie zostało gdzieś tam przetworzone, zmienione, gdzie nie dodano konserwantów?
Oczywiście. Ludzie widzą, że to jest swojskie jedzenie i powiem panu, że bardzo dużo schodzi tego swojskiego jedzenia. Czy serów, czy masła, chleba.
Jest trend po prostu na zdrową żywność, prawda? Jest. No i dlatego tak zajęłyśmy się tą sprawą w związku z tym, że wszyscy chcą.
Dla was to było coś oczywistego, a dla kogoś z zewnątrz to może być nowość, to może być coś atrakcyjnego.
Atrakcyjnego. Myślę, że tak.
Potwierdzam i jeszcze raz potwierdzam. Atrakcyjne to mało powiedziane. Posmakowałem choćby wspomnianego na początku szandara kociewskiego i do teraz za nim tęsknię. A o szandarze i nie tylko opowiadały państwu panie Elżbieta Gornowicz z Koła Gospodyń Wiejskich Osówek i Zenona Chylicka ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Osieczańskiej.
Na zewnątrz mgła. Ziąb i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat. Bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się. Bo jesteś ty i wciąż czuję, że. Bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć. Bo jesteś tu. Proszę, zostań już.
teraz tradycyjnie kilka porad dla tych osób, które myślą o zdobyciu unijnych pieniędzy. Tym razem opowiemy o kolejnym działaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Związane jest z przetwórstwem rolno-spożywczym. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plockę.
Chcę powiedzieć, że polska żywność jest żywnością bardzo wysokiej jakości, poszukiwaną przez konsumentów nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale i w państwach trzecich. Stąd też zdecydowaliśmy, żeby również ten sektor uzyskał finansowe wsparcie i to nie małe, bo przypomnę, że do dyspozycji mamy prawie 800 milionów euro. To są również gigantyczne pieniądze i uznano, że maksymalna pomoc dla jednego podmiotu to będzie 3 miliony złotych, natomiast w przypadku grup producentów żywności albo ich zrzeszeń ta wielkość dochodzić będzie do 15 milionów złotych. Z tym, że minimalna wielkość pomocy to jest 100 tysięcy złotych, a dla tych, którzy będą chcieli rozpocząć swoją działalność po raz pierwszy w zakresie przetwórstwa, to jest 300 tysięcy złotych. To działanie pewnie będziemy uruchamiać w roku 2016 i również tutaj chciałbym dodać, że mamy jeszcze jedną ofertę i propozycję dla rolników z małych gospodarstw rolnych, mianowicie od 1 stycznia 2016 roku wdrażamy ustawę o tak zwanej sprzedaży bezpośredniej. O co w tej ustawie chodzi? Chodzi o to, żeby umożliwić rolnikowi wytworzenie produktów żywnościowych w oparciu o własne surowce wytworzone w swoim gospodarstwie z możliwością sprzedaży ich na rynkach, bazarach w sposób legalny, oficjalny. Zasady są tutaj takie, żeby te produkty, które będą wytworzone, żeby one były zdrowe, bezpieczne. Oczywiście nadzór nad tym procesem będzie miała inspekcja weterynaryjna, inspekcja sanitarna. Natomiast zasady, które będą obowiązywać, to w ramach ryczałtu, a więc inaczej mówiąc, będzie można tych produktów w ciągu roku sprzedać za ponad 160 tysięcy euro, czyli to jest prawie 600 tysięcy złotych i o tej wartości sprzedaży będzie płacony ryczałt 2%. To jest też mechanizm zachęcenia do tego, żeby z tej możliwości również korzystać. Idzie o to, żeby uruchomić wszystkie te pokłady energii, które są w gospodarstwie rolnym, żeby tworzyć te produkty tradycyjne, żeby ich było jak najwięcej na rynku. Bo też chcemy promować hasło, że to, co wytworzone w gospodarstwie rolnym, jest bardzo dobre, jest smaczne i bezpieczne, dlatego ten projekt chcemy jak najbardziej promować i chcemy także razem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działaniem przetwórstwa rolno-spożywczego włączyć do praktyki, tak żeby dać szansę rolnikom i zwiększyć ich konkurencyjność i co tu dużo mówić, żeby też zarabiali pieniądze na swoją egzystencję, na swój dalszy rozwój.
Skorzystają na tym nie tylko, prawda, rolnicy, ale także, mówiąc w cudzysłowie, inni zwykli mieszkańcy miasta, prawda, którzy będą mieli dzięki temu łatwiejszy dostęp do żywności prawdziwie zdrowej, a nie tylko takiej, która ma na plakietce napisane, że jest zdrowa i ekologiczna.
Panie redaktorze, to jest właśnie wypełnienie tej niszy, gdzie w sposób naturalny będzie wytwarzana żywność, która będzie mogła być skierowana na bazar. Idzie też o to, żeby przy pomocy tego mechanizmu mieszkańcy miast mogli poznać, jak się wytwarza tę żywność w gospodarstwie rolnym. Nie tylko kupując ją na bazarze, ale też będzie można zapoznać się z procesem technologicznym wytwarzania tej żywności w gospodarstwie rolnym. Idzie o to, żeby mieszkańców miast połączyć z mieszkańcami wsi poprzez dobrą, zdrową, polską żywność i myślę, że to działanie jest tak bardziej zasadne i chcemy, żeby jak najszybciej ten program został wdrożony, bo jestem pewien, że to da nam też to, co najważniejsze, czyli możliwość rozwoju, tworzenia miejsc pracy, zwiększenia konkurencyjności. I myślę, że nadrobimy ten utracony czas w stosunku do tego, co już inne państwa unijne na tym odcinku zrobiły, chociażby Francja, Niemcy czy Austria, bo oni są liderami w zakresie tej produkcji, tej żywności. Natomiast znając przedsiębiorczość, zapobiegliwość polskich rolników, damy radę i czas dogonimy.
A i być może zmieni się to, że w marketach czy w sklepach ogólnie, kiedy będzie się szło i zaglądało na przykład na półkę z jogurtem, czy na półkę z jakąś kiełbasą, prawda, to na metce nie będzie napisane Made in Germany, tylko wykonane w Polsce.
Tak, to też jest bardzo ważne dla konsumenta, żeby rzeczywiście polscy konsumenci mieli już zakodowane, że kupujemy polską, zdrową, bezpieczną żywność.
A obserwujecie, że ta świadomość się zmienia, że ludzie zaczynają przyglądać się temu, gdzie wyprodukowano jakiś produkt?
Tak, już są sygnały. Przy pomocy tych naszych rządowych programów promocyjnych, informacyjnych dochodzi do tego, że moda na produkty z zagranicy zaczyna maleć i będziemy poszukiwać własnych produktów, bo to jest nasze takie bliskie i musimy też wrócić do tych starych receptur, które były przygotowane przez naszych pradziadków, dziadków. I myślę, że to jest też fantastyczna sprawa, żeby do tych dobrych, sprawdzonych czasów powrócić w sposób oficjalny, legalny. I temu celowi właśnie służą te działania, które podejmujemy jako ministerstwo przy udziale naszych partnerów.
Wcześniej był problem z wprowadzaniem takich przepisów, prawda, ułatwiających rolnikom sprzedaż bezpośrednią wyprodukowanych przez siebie rzeczy, wyprodukowanej przez siebie żywności, ponieważ no, niektórzy mieli takie wrażenie, nie było do nich jakby zaufania, czy to aby na pewno będzie zdrowe, czy to aby na pewno nikomu nie zaszkodzić, czy to aby na pewno będzie przebadane. Tutaj w tym przypadku udowadniacie, że ufacie, że ufamy rolnikom, prawda, bo wiecie, że oni nie mogą sobie pozwolić na jakiś błąd, na stworzenie czegoś, co zaszkodzi ludziom, bo po prostu sami sobie strzelą w stopę.
Myślę, że prawdą jest to, że ten proces był kontynuowany i rolnicy wytwarzali swoje produkty, tylko nie mogli sprzedać oficjalnie, legalnie na rynku. Idzie teraz o to, żeby ten proces zalegalizować, żeby on był procesem takim, który jest zgodny z przepisami prawa. I absolutnie mamy zaufanie do naszych rolników, do tej żywności, którą produkują w swoich gospodarstwach i myślę, że temu celowi są skierowane te wszystkie nasze działania i przy pomocy i doradztwa rolniczego, inspekcji, służb będziemy ten proces także kontrolować i nie widzę tutaj żadnych zagrożeń i żadnego niebezpieczeństwa dla konsumentów, a więc mogę zakończyć to stwierdzeniem, damy radę.
To był wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke i tą garścią rad kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Każdy chyba to przeżył chociaż raz, gdy po latach odbywa się szkolny zjazd. Jadę więc w rodzinne miejsca, nasza szkoła była przecież najlepsza. Z mojej klasy był prawie cały skład, w dobrej formie pomimo upływu lat. Ktoś fryzjerką, ktoś biznesmenem jest, oraz ty, jak mogłem pominąć cię. Byłeś w szkole całej najpiękniejsza, do dziś mam wszystkie twoje zdjęcia. Na zajęciach zapatrzony w ciebie miałem, chociaż byłem największym chuliganem. W międzyczasie ja zostałem gwiazdą R&B, chociaż w klasie nie postawiłbym na to nikt. W starej szkole rozdaję autografy, patrzę na ciebie, a ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia, patrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na te zdjęcia, patrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Że przez lata byłaś z nim, lecz na pewno nie był to piękny film. Czułaś, że przez palce czas ucieka, czy już wiesz, że to na mnie właśnie czeka? Widać tak musiało właśnie być. Wyjechałem, by dowiedzieć się, że to ty. Jesteś tą, której mogę dziś zaufać. Musisz mnie wysłuchać, gdy ty jesteś dziś piękniejsza. Tylko na te zdjęcia, patrzony jestem w ciebie od tylu lat. Szybko nadróbmy ten stracony czas. Ty jesteś dziś piękniejsza. Spójrz tylko na życia, patrząc